środku dnia.
12:15. My dzisiaj cofamy się do wyroku, który zapadł tydzień temu, dokładnie w piątek, tydzień temu. W studio witam kolegę Jacka Kosiaka. Cześć Jacku.
Cześć Rafale.
Tak. Jacek śledził, proszę państwa, proces Aleksandra Gawronika i w ogóle śledzi to wszystko, co dzieje się wokół sprawy Jarosława Ziętary. My o tym dzisiaj teraz będziemy rozmawiać. Interesuje nas w ogóle też to, czy, tak jak już powiedziałem kilka minut temu, czy tą sprawą żyją tylko i wyłącznie dziennikarze, oczywiście też rodzina najbliższa, rodzice Jarosława Ziętary już nie żyją, ale brat, czy to ma jakiś zasięg szerszy? Jakie ty masz wrażenie w ogóle, zanim tutaj materiały reporterskie, które przygotowałeś, wyemitujemy? Jakie masz wrażenie, Jacku?
Mam takie wrażenie, że jednak ta sprawa jest w miarę znana. Oczywiście może nie bardzo szerokiemu kręgowi publiczności, ale ludzie, którzy na przykład mieszkają na Łazarzu, w okolicach ulicy Kolejowej, gdzie Jarosław Ziętara zaginął, gdzie był widziany po raz ostatni, często pytają o niego, pytają, jak ta sprawa się toczy, czy sprawcy zostaną odnalezieni i ukarani.
Tak, ale ja mam wrażenie też, że ci, którzy najbardziej się tym interesują, czyli też dziennikarze, no chociażby Krzysztof Kaźmierczak, Piotr Talaga, że chcielibyśmy, żeby to była taka sprawa na miarę wielkich spraw aferalnych z dziennikarzem w środku. Sprawa, której rozstrzygnięcie decyduje o kondycji w ogóle państwa, mówi coś o tej kondycji, o mechanizmach demokracji, wymiaru sprawiedliwości.
Bo tak jest. Ta sprawa bardzo dużo mówi o kondycji państwa sprzed 30 lat, no i też trochę obecnie, ale oczywiście upływ czasu działa na korzyść sprawców, na korzyść tych, którzy stoją za zaginięciem i śmiercią Jarosława Ziętary, a wtedy, 30 lat temu, udało im się dokonać tego, że ten człowiek zniknął, że go nie ma, że nie wiemy, co się z nim stało, tak na 100%. Nie wiemy, w sensie nie jest to udokumentowane sądownie i poprzez śledztwo.
Tak, można powiedzieć, był człowiek, nie ma człowieka.
Tak.
Tydzień temu Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Aleksandra Gawronika. W 2022 roku biznesmen i były senator został uniewinniony od zarzutu podżegania do porwania oraz zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Reporter Gazety Poznańskiej zaginął 1 września 1992 roku na poznańskim Łazarzu. No i wiele wskazuje na to, że został porwany i zamordowany. Niedawna decyzja sądu, ta sprzed tygodnia, sprzed 7 dni, to jest pierwsze prawomocne orzeczenie w tej sprawie. A jak to uzasadniał sędzia Grzegorz Nowak? No, podkreślał, że sąd apelacyjny musi opierać się na absolutnym przekonaniu o czyjejś winie. Nie może kierować się przesłankami słabymi. To przekonanie musi być oparte na dowodach, które dla sądu są wiarygodne i jednoznaczne. Sędzia nawiązał też do licznych publikacji na temat zaginięcia i śmierci Jarosława Ziętary.
Jednocześnie trzeba zauważyć, że na kanwie szeroko pojętej tej sprawy, wynikającej z tego, że najprawdopodobniej Jarosław Ziętara nie żyje, zginął, pojawił się szeroki materiał prasowy, dziennikarski również. Przy czym ten materiał sam w sobie nie może uchodzić za dowód w sprawie. Także nie może on mieć przełożenia na sposób procedowania i sposób dokonania określonych ocen dowodów zebranych w sprawie.
Tu w ogóle ciebie, Jacku, zapytam, bo ty na te rozprawy chodziłeś.
Tak, przez kilka lat.
Jakie było zainteresowanie? Kto w ogóle przychodził? Publiczność? Kto stanowił publiczność na tych rozprawach?
Oczywiście najwięcej było dziennikarzy. Główne media poznańskie w miarę stale relacjonowały te sprawy, te rozprawy, bo to były dwa procesy, nie tylko przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi, ale także przeciwko byłym ochroniarzom elektromisu, byłym milicjantom, którzy byli oskarżeni o udział w porwaniu Jarosława Ziętary.
Lala i Ryba.
Tak, dokładnie tak. I na te sprawy przychodzili głównie dziennikarze, oczywiście. Także Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich obserwowało na bieżąco proces jeden i drugi. No, ale jeżeli chodzi o publiczność, to przychodzili studenci prawa, którzy obserwowali tę sprawę. No i było też tak, że przychodzili wysłannicy kancelarii prawnej, adwokackiej. Na proces, jeden proces powiedzmy przeciwko senatorowi byłemu, przychodzili ci, którzy reprezentują kancelarię od Ryby i Lali. I odwrotnie.
Tydzień temu sędzia Grzegorz Nowak dodał też, że Aleksander Gawronik w odczuciu społecznym jest osobą kontrowersyjną, ale to nie może decydować o ocenie dowodów oskarżenia. A oskarżony jak zwykle ostrożnie wypowiadał się na swój temat, ale też nawiązał do pracy dziennikarzy.
Trudno zachować pozycję, twarz, nazwisko w sytuacji, kiedy wszyscy opowiadają dyrdymały. Pan prokurator, który stoi za moimi plecami, znakomicie umie manipulować dziennikarzami. To jest naprawdę znakomity fachowiec, od tego gorzej z dowodami.
No tak, krakowski prokurator Piotr Kosmaty ponoć manipuluje dziennikarzami. Ja się z tym nie zgadzam. Nie
czułeś się, no właśnie, czułeś się zmanipulowany?
Absolutnie nie czułem się zmanipulowany. Co więcej, to właśnie oskarżony, były oskarżony, już uniewinniony Aleksander Gawronik bardzo ostrożnie, a wręcz niechętnie rozmawiał z dziennikarzami w pewnym momencie, na pewno na tej rozprawie sprzed tygodnia i po niej. Dopiero jak sprowokowałem go pytaniem, czy czuje satysfakcję po tym wyroku uniewinniającym, to powiedział to, co przed chwilą usłyszeliśmy.
Dodajmy, że Aleksander Gawronik od samego początku twierdził, że jest w tej sprawie niewinny. A prokurator Piotr Kosmaty, jak podkreśliłeś, prokurator z Krakowa, pytany o ocenę decyzji sądu, powiedział, że nie odbiera jej w kategoriach porażki. Przypomniał, że od zniknięcia Ziętary minęło przeszło 30 lat.
Od samego początku ja wiedziałem, że jest to sprawa ciężka i podjąłem się jej i jeszcze raz to samo bym zrobił, panie redaktorze. Proszę pamiętać o tym, że ta sprawa miała miejsce w 92 roku. Jeszcze to był inny świat. Nie było telefonów komórkowych, nie było kamer, nie było żadnej innej techniki, która by nam pomogła w tym postępowaniu. Mimo to tylko i wyłącznie na podstawie żmudnej pracy ze świadkami postanowiłem prowadzić tą sprawę i postanowiłem oskarżyć Aleksandra Gawronika i całkowicie jestem zgodny w swoim sumieniu z tym, co zrobiłem. Także no na razie ja tego nie odbieram w kategoriach porażki.
Jak ty w ogóle, Jacku, odbierasz prokuratora Kosmatego?
Myślę, że to człowiek bardzo zdeterminowany i oddany swojej pracy. I tu prawda, że rzeczywiście w 92 roku nie było tego wszystkiego, co dzisiaj służy policji w rozwiązywaniu wielu, jeżeli nie większości spraw, czyli logowanie telefonów komórkowych. Druga sprawa to kamery, które są niemal wszędzie na ulicy i które dostarczają wiele, wiele informacji, dzięki którym można rozwikłać nawet najtrudniejsze sprawy. No a wtedy tego wszystkiego nie było. To był 92 rok.
I dodajmy też, że kiedy prokurator Kosmaty wkraczał do akcji tej sprawie, to był bodaj czwartym prokuratorem, który zajął się tą sprawą, trzej poprzedni...
I ponad 20 lat od zdarzenia.
Tak, trzej poprzedni byli prokuratorami stąd, a środowisko najbliższych przyjaciół Jarosława Ziętary od początku właściwie dążyło do tego, żeby sprawą zajął się ktoś spoza Wielkopolski. Do tego jeszcze wrócimy. No, obecnie prokurator Kosmaty nie wyklucza złożenia kasacji do Sądu Najwyższego. No i w podobnej sprawie uniewinnieni też zostali byli ochroniarze elektromisu. Zarzucono im pomoc w porwaniu i zabójstwie reportera. Do dziś przypomnijmy, że nie znaleziono ciała, nie wykryto sprawców zbrodni. No a śledztwo prowadzone tutaj w Poznaniu ślimaczyło się przez lata.
Co więcej, jeszcze dodam do tej sprawy, te rozprawy pokazały też, że przez te lata, jak wielu ludzi już nie żyje, którzy wtedy byli blisko tej sprawy. No i te śmierci też były czasami bardzo takie tajemnicze. To były samobójstwa, jakieś wypadki samochodowe.
Motocyklowe
i to często od razu, w latach 90. Niedługo, stosunkowo niedługo po zniknięciu Jarosława Ziętary.
I mówimy też tu o osobach, które mogły być sprawcami tego zaginięcia.
Prawdopodobnie.
No dobrze, no to teraz zacytujmy Krzysztofa Kazmierczaka, który od początku zajmuje się tą sprawą, jest jedną z tych osób, która dbała konsekwentnie o to, żeby to śledztwo umarzane wracało, żeby ktoś zajmował się nim. To były chyba, nie wiem, kilometry linijek czy wersów napisanych pism interwencyjnych i tak dalej. Zarówno przez Kazmierczaka, jak i też rodzinę najbliższych rodziców, ojca szczególnie, Jarosława Ziętary, potem brata. Także jak to wszystko ocenia teraz Krzysztof Kazmierczak, który ogólnie uważa, że proces powinien toczyć się poza Poznaniem?
No, jest to skandaliczny wyrok, całkowicie lekceważący, bogaty, wzajemnie uzupełniający się materiał dowodowy. Sąd w tym swoim uzasadnieniu w żadnym wypadku nie podważył żadnego z tych dowodów, moim zdaniem. Wskazywał na drobne jakieś elementy, nie będące zasadniczymi kwestiami związanymi z aktem oskarżenia. Tutaj nie było ani słowa o tych okolicznościach, które są zarzucane Aleksandrowi G. No, nie mogę tutaj mówić tego, co dokładnie myślę w tej sprawie, natomiast powiem tak. Ten sam materiał dowodowy, jeszcze na etapie znacznie wcześniejszym, gdy nie był tak bogaty, był kilkakrotnie oceniany przez sędziów spoza Poznania, przez sędziów z Krakowa. Oni decydowali najpierw o aresztowaniu Aleksandra G., potem o przedłużaniu aresztu wobec niego i za każdym razem nie mieli żadnych wątpliwości jakichkolwiek co do wiarygodności tego materiału dowodowego. Tymczasem tutaj teraz mamy Poznań, w którym ten sam, jeszcze bogatszy materiał, bo on potem został uzupełniony, jest traktowany jako żadne dowody. No, wnioski wyciągnijmy sami.
My tutaj sobie rozmawiamy z Jackiem Kosiakiem.
Ale... I podajemy pełne nazwisko uniewinnionego, byłego oskarżonego Aleksandra Gawronika. Krzysztof Kazmierczak używa skrótu, mówi Aleksander G., ale powiem tylko, że były senator zezwolił jeszcze w 2015, o ile pamiętam, żeby podawać pełne nazwisko w tej sprawie.
Tak, tak, bo czuł się niewinny i uważał, że nie ma powodu skracać do jednej litery jego nazwiska.
Tak, by wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi.
No właśnie. Gdyby państwo chcieli dołączyć ze swoimi przemyśleniami, uwagami na temat, o którym rozmawiamy, prosimy 618-654-654. A odnośnie jeszcze prokuratora Kosmatego, czyli prokuratora, który najdalej posunął śledztwo w sprawie Ziętary, no bo doprowadził w ogóle do procesu sądowego, w którym to procesie ktoś usiadł na ławie oskarżonych, no to przypomnijmy, że Kosmaty, przepraszam, tak będzie gra słów teraz, jak diabeł święconej wody, od początku unikał korzystania z pomocy poznańskich policjantów i prokuratorów. Znamienne na przykład było to, że szukając zwłok Ziętary pod Poznaniem, albo robiąc nalot na magazyny po elektromisie na Wołczyńskiej. Prokurator Kosmaty korzystał z pomocy, uwaga, nie policji poznańskiej, tylko żandarmerii wojskowej. W obu tych sytuacjach, gdzie byli potrzebni ludzie do zabezpieczenia terenu, do ogrodzenia terenu, tam była żandarmeria wojskowa. Tam nie było funkcjonariuszy poznańskich. No i teraz... Mówiliśmy, ta data, 1 września 92 na poznańskim Łazarzu znika Jarosław Ziętara. Wiemy, że interesował się szarą strefą gospodarczą pierwszych lat transformacji. To w ogóle były dzikie, dziwne czasy, egzotyczne, można powiedzieć.
I stąd wiele fortun, które wywodziły się jeszcze, no co tu dużo mówić, z czasów PRL-u.
Mhm. No i według wielu zginął, bo chciał ujawnić prawdę. Jak to nawet napisano na symbolicznym grobie Jarosława Ziętary, który to grób jest, znajduje się w Bydgoszczy.
Bo stamtąd pochodził,
tak,
Jarosław.
Na symbolicznej tablicy napisano, zginął, bo był dziennikarzem. No ale wróćmy do reporterskich materiałów, które przygotowałeś, Jacku. No bo dziennikarze co roku gromadzą się przy kolejowej 49.
Także ludzie dobrej woli, nie tylko dziennikarze.
Tak. Od pewnego czasu tam wisi tablica pamiątkowa.
Też. Tak.
Mhm. No i ty byłeś tam jednego roku.
Bardzo często tam bywam. Nawet często przychodzę albo przejeżdżam przez ulicę Kolejową. i widzę ten budynek, gdzie Jarosław Ziętara mieszkał właśnie w wakacje 92 roku. To nie było mieszkanie, które zajmował, powiedzmy, przez lata. To był taki trochę przypadek, że on tam się znalazł. Ale właśnie tam ostatni raz był widziany i stamtąd wyszedł. I nigdy więcej już go nie spotkano.
Nawiasem mówiąc, ponoć planował wtedy przed tym zaginięciem, krótko po, planował wyprowadzkę stamtąd. No dobrze, no więc popatrzmy, posłuchajmy, jaka atmosfera panuje na tych spotkaniach pod kamienicą przy kolejowej 49, kiedy spotykają się tam dziennikarze.
Jeszcze mało kto wie, Jarek był na pierwszym roku studiów, ja byłem dwa lata wyżej. To była pierwsza w Polsce codziennie wydawana niezależna gazeta lokalna dzisiaj i Jarek wtedy jako młody chłopak dopiero zaczynał studia, ale już, no, że tak powiem, pazur dziennikarski miał, także Jarka pamiętam z absolutnych początków, z absolutnych początków.
A ja go nie znam osobiście, ale znam bez widzenia.
Czego nas uczy ta sprawa? Nas dziennikarzy, nas społeczeństwa?
Uczy nas tego, że warto być odważnym człowiekiem. Warto całe życie szukać prawdy. My o tym teoretycznie wiemy, ale nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, jaką cenę za to czasami trzeba zapłacić. Jarek jest przykładem tego, że w dążeniu do prawdy, w chęci nazwania rzeczy po imieniu, obnażenia bardzo ciemnej, mrocznej strony naszego życia, przyjdzie czasami zapłacić najwyższą cenę. Wtedy to nie było jeszcze takie znane i modne, to dziennikarstwo śledcze, którym on się zajmował.
Jak wiemy, niedługo potem został porwany, wciągnięty do radiowozu, fałszywego radiowozu policyjnego, a następnie go zamordowano. Państwo polskie, które kompletnie zawiodło, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej zbrodni, jakoś doceniło starania Jarka Ziętary jako dziennikarza, ponieważ on poniósł śmierć, no, w imię wolności słowa, w imię tego, że chciał ujawnić nieprawidłowości.
Ja powiem tylko, że te słowa dotyczące uznania przez państwo polskie zasług Jarosława Ziętary padły dlatego, że tego samego dnia, kilka godzin później, było nadane pośmiertnie odznaczenie dla dziennikarza.
Mhm. A pamiętasz, kiedy te nagrania akurat zrobiłeś?
Oczywiście w rocznicę zniknięcia Jarosława Ziętary, czyli 1 września.
Mm-hmm. No i może jeszcze odnotujmy, że o sprawie Jarosława Ziętary powstało wiele publikacji, w tym też książki. Ja na przykład mam tutaj książkę pod tytułem Sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa Krzysztofa Kaźmierczaka i Piotra Talagi, wydana książka przez Zysk i Spółkę. Natomiast jest też na przykład książka Łukasza Cieśli i Jakuba Stachowiaka, dziennikarz, który wiedział za dużo, dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć. I tak mówi o tym zakończeniu, jak rozumiem, procesu tydzień temu współautor tej książki, Łukasz Cieśla.
Myśmy przyjrzeli się Poznaniowi i wydarzeniom przed 1 września 1992 roku w poznańskiej szarej strefie, fortuną poznańskich biznesmenów, tym jak powstawały, kto ich wspierał. Myślę, że to jest spora wartość tej książki, że zwróciliśmy uwagę na genezę historii Jarka Ziętary, genezę jego zniknięcia i na to, jak wyglądał wtedy Poznań, dlaczego ta historia wydarzyła się właśnie tutaj, dlaczego miała taki przebieg, dlaczego pierwsze śledztwo wszczęto dopiero po roku i dlaczego ówczesne dochodzenie policji, działania prokuratury nie przyniosły żadnego przełomu w tej sprawie. Zwracamy uwagę na to, jak powstawały fortuny poznańskich biznesmenów, kto ich wspierał, wspierali ich byli milicjanci, esbecy, czasami prokuratorzy, naukowcy z poznańskich uczelni. To była spora struktura, wpływowa bardzo wtedy w mieście. Elektromis był uważany za firmę, która działała niczym państwo w państwie. Ja przypomnę, że dopiero w 1994 roku, prawie dwa lata po zniknięciu Jarka Ziętary, ukazały się pierwsze mocne artykuły w tygodniku Wprost i w Gazecie Wyborczej, a autorzy tamtych artykułów otrzymywali pogróżki. Koledzy Mirosława Cieremieńskiego z Prostu usłyszeli, że mają zbierać na fundusz pośmiertny, a Maciej Gorzyński i Piotr Najsztuk, którzy pisali w Gazecie Wyborczej, mieli ochronę. Wynikało również, że otrzymywali groźby pozbawienia życia, czy też sugestie, że tak się może stać. Inni dziennikarze mieli gigantyczne problemy, żeby i opublikować, i już po publikacjach. Pytanie, co spotkało Jarka Ziętarę nieco dwa lata wcześniej.
No właśnie, czy padł ofiarą zbrodni doskonałej? Jak sądzą państwo? W ogóle jest taka bardzo ciekawa i paradoksalna sprawa związana, no, chociażby z tym twierdzeniem, że Jarosław Ziętara nie żyje. bo formalnie to, że on nie żyje, to właściwie zostało orzeczone w 1999 roku i to staraniem ojca Jarosława Ziętary, któremu zależało, żeby gdzieś był chociażby taki symboliczny grób, żeby można było no, chociażby tam pójść, zapalić znicz, położyć kwiaty. Wiemy już, że ten grób jest w Bydgoszczy. On został jakby ta tablica obok zmarłej matki Jarosława Ziętary stanęła, grobu zmarłej matki. No i w 1999 sąd formalnie uznał Jarosława Ziętarę za zmarłego. Tutaj dużą pomocą służył prowadzący wtedy sprawy prokurator Andrzej Laskowski.
Co nie przeszkadza, wejdę ci w słowo, że w czasie rozpraw, procesów jednego i drugiego, pewna linia obrony też była taka, że być może Jarosław Ziętara żyje. Oczywiście to podejmowała strona obrony oskarżonych.
Właśnie do tego zmierzam, że później, nawet 12 lat później i pewno jeszcze teraz, nawet policja nadal będzie twierdzić, że poszukuje dziennikarza. Czyli zakłada, że on żyje.
Że być może wyjechał do Ameryki Południowej albo do Paryża, tak? No takie wątki pojawiały się w czasie rozpraw, bo Jarosław Ziętara akurat tak się złożyło, że kilka miesięcy wcześniej, czy kilka tygodni nawet wcześniej przed śmiercią był w podróżach, kontaktował się z różnymi ludźmi, którzy podróżowali, jak to ludzie młodzi, którzy kończą studia, mają trochę wolnego czasu, są ciekawi świata, więc tak to wyglądało. Oczywiście po latach to jest wykorzystywane w czasie rozpraw przez obronę. Poza tym linia obrony oskarżonych w jednym i drugim procesie była taka, że jeżeli łapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Jeżeli ktoś próbował wykazać, prokurator, że Aleksander Gawronik znał się z władzami Elektromisu, to obrona twierdziła, że nie, że absolutnie. Co więcej, obrona twierdziła, że nie miał żadnego motywu, żeby podżegać do zabójstwa dziennikarza.
No dobrze, ja myślę, że w tym momencie zawiesimy na kilka minut naszą rozmowę. Państwu też oddajemy, mam nadzieję, głos. Pytamy, czy w Poznaniu 31,5 roku temu, we wrześniu 92 roku, doszło do zbrodni doskonałej.
I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all on another love, oh my tears be used all on another love, oh my tears be used all on another love, oh my tears be used all.
I mamy dwa od razu telefony. Najpierw głos oddaję panu Krzysztofowi, który zadzwonił jako pierwszy.
No, witam państwa. Proszę państwa, no, ten cały Gawronik, wie pan, jak patrzę na tą kreaturę, wie pan, to cholera. No, wróble ćwierkają, że tego dziennikarza rozpuszczono w kwasie, a kwas gdzieś tam po rowach wylano i tyle, prawda, już go nikt nigdy nie znajdzie. No zresztą ten cały Gawronik, on karierę zrobił, bo się wrzenił w rodzinę Sekuły, to my wszyscy wiemy, też taki, tam, też, też wielki, prawda, to był wtedy urzędem, głównym urzędem CEU zarządzał, tak, popełniając samobójstwo, strzelał sobie 3 razy w brzuch, wie pan, no, ten sam Gawronik, wie pan, no.
A co pan o samej sprawie dziennikarza Jarosława Ziętary sądzi? Czy jest możliwe, że znika w biały dzień człowiek i ślad po nim znika, nikt nic nie wie?
Jest możliwe. No bo mówiliście panowie, że oszukański jakiś tam radiowóz podjechał, prawda, go uprowadzili, no co to. Wielkie nicość tam, prawda, kogoś porwać na ulicy, wie pan. Filmów na ten temat było tysiące, polskich, francuskich, amerykańskich itp. itd., więc to nie jest nic trudnego zrobić. No, a Gawronik wtedy miał władzę, senatorem był, wszyscy, co o nim pisali, to ze szczęścia w majty robili, jak o nim opisywali, więc to jest dla mnie taki, kreatura, która, dla mnie...
Ale prosimy o jednak kulturę wypowiedzi. Proszę pamiętać, że sąd uniewinnił Aleksandra Gawronika.
Uniewinnił. Jakąś tam fortunę ma jeszcze, chyba, myślę. Więc wybronił się przez pieniądze, tak myślę.
Dziękuję panu bardzo. I pan Stanisław. Halo, dzień dobry. Oj, tu będzie problem. Halo, dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Ja uważam, że to jest możliwe do wykrycia, tylko najwidoczniej, tak jak było wspomniane przez służby spoza Poznania, to dzisiaj nie ma, przy dzisiejszej technice nie ma zbrodni doskonałej i tyle, także to powinno zostać jak najszybciej już teraz wykryte i doprowadzone do końca.
Dziękujemy bardzo. No właśnie, Jacku, jak sądzisz, bo Archiwum X policyjne działa w dużych miastach, wykrywa zbrodnie sprzed wielu lat, mamy też przykłady z Wielkopolski, a tutaj?
Właśnie przychodzą mi do głowy te przykłady z Wielkopolski. Najczęściej to są takie zbrodnie, gdzie ktoś w pewnym afekcie albo zwykły, prosty człowiek zrobił coś złego.
Nie przygotowując tego perfekcyjnie,
No
tak?
I też nie miał ze sobą całej struktury. A tu myślę jednak, to nie byli ludzie, którzy zrobili to tak z marszu. To chyba raczej jej nie. I te sprawy pokazywały, że były pewne przygotowania. Musiały być termin 1 września, wszyscy idą do szkoły, wszyscy myślą o szkole. Ten samochód rzeczywiście był upozorowany na radiowóz. No i przeszłość też w służbach
milicyjnych. Mówi się, że mieszkanie Jarosława Ziętary, który mieszkał ze swoją ówczesną dziewczyną, bodaj Beatą, musiało być obserwowane, musieli...
Co więcej,
wiedzieć.
Tam byli w środku i były zeznania, że weszli do środka kilka dni wcześniej. Czy tam
Też kilka dni później, żeby jakby pooddawać te rzeczy, które rzekomo nie wziął Ziętara ze sobą, jakoby, że nie szedł do pracy, czyli te jego notesy i tak dalej, i tak dalej. Panie Stanisławie, halo?
Lepiej teraz?
Teraz bardzo dobrze.
Witam serdecznie. Ja bym chciał trochę naświetlić, jak wyglądały tam czasy. Komendantem miejskim był chyba major K., prawda? Ja mogę tylko powiedzieć z mojego doświadczenia, co mnie spotkało na dużo mniejszą skalę, jak milicja, policja, w zależności od okresu, współpracowała z przestępcami. Chcąc kupić Fiata 125P, w PDF-ie można było kupić bardzo szybko, więc szukałem dolarów, bonów, podszedłem na Grunwaldzką do Konika, nie miał takiej kwoty, umówił się ze mną na dolnej windzie. Transakcja doszła do skutku, samochód kupiłem, no i po 3 miesiącach dostaję wezwanie na Plac Wolności. Pamiętam jak dzisiaj pokój numer 22, 2 młode osoby biorą mnie w obroty. No i zaczyna się taniec ze mną, praktycznie od urodzenia życiorys, gdzie byłem, co robiłem, nie wiadomo co jeszcze. Na końcu dostaję albumy ze zdjęciami takimi jak w legitymacjach szkolnych i pytanie, czy kogoś rozpoznaje na tych zdjęciach po kolei. No oczywiście między tymi zdjęciami zauważyłem też to zdjęcie tego konika, który mi sprzedał te dolary. No ja już nie mówiłem, że mówię tam parę osób znajomych z twarzy, ale mówię, nie chcę na nikogo nic skazywać, bo mogę niesłusznie osobę oskarżyć. No i potem miałem takie szczęście, że kolega miał kuzyna w milicji. No i mu opowiedziałem tą całą historię. Mówi, chłopie drogi, każdy, kto kupuje odpowiednią ilość dolarów, bonów, obojętnie czego, od konika, konik ma obowiązek meldowania tego na milicji. Obowiązek. Taka jest umowa między milicjantami, konikami i innymi. I mówi, momentalnie twoje dane, twoje wszystko zostało przekazane milicji. Mówi, obserwowali, czy będziesz handlował dalej, czy nie handlował. Jak kupiłeś, nie handlujesz dalej, no to zabrali cię na przesłuchanie i pewnie będziesz miał spokój. W każdym razie współpraca milicji, policji z przestępcami była ogromna. Biedna milicja, policja, która nie miała za dużo pieniędzy, przestępcy, którzy tych pieniędzy mieli w brud, i tak trwała współpraca. I ja myślę, że to no, na długo pozostało. Gdybyśmy się cofnęli do afery FOZ-u, no to byśmy mieli odpowiedzi na wiele, wiele, wiele pytań. I to jest to samo środowisko, to są ci sami ludzie. Także, ach, szkoda gadać w ogóle. Ja uważam, że to morderstwo nie zostanie nigdy wykryte, dlatego że ci, którzy mieli coś do powiedzenia, tak jak tutaj było w audycji, zostanie odpowiednio zlikwidowani, ich nie ma. I nie wykryje się. To jest hańba dla poznańskiej policji, dla polskiej policji, dla prokuratury, dla sędziów. To jest po prostu jedna wielka hańba. Na temat sędziów mógłby pan zrobić osobną audycję. Też mam coś do powiedzenia, ale mówię, że nie w tym programie.
Dziękujemy panu bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Zakreślił pan nam...
Bardzo trafnie zresztą, bo przecież przypomnę, że Aleksander Gawronik największe pieniądze zrobił właśnie na handlu walutami, już oczywiście legalnie, kiedy powstały kantory w odpowiednim momencie naszej historii. To jest jedna sprawa. A druga, nawiążę do słów słuchacza. Właśnie w książce, której współautorem jest Łukasz Cieśla, są opisy, jak powstała wielka firma ówczesna Elektromit, która pojawiała się też na sali, ta nazwa na sali rozpraw.
A ja tylko jeszcze dodam, że w tym całym, w tej całej historii sprawy Ziętary osoby podejrzewane, oskarżane w zadziwiający sposób były uprzedzane o ruchach też, były przecieki po prostu nawet do cel więziennych o tym, jakie zarzuty będą ewentualnie stawiane i tak dalej, i tak dalej. Opisuje to z kolei w książce Sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa, Krzysztof Kaźmierczak i Piotr Talaga. Pani Ewo, bo pani już czeka chwilę, oddaję pani głos. Halo?
Tak, dziękuję panu. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Proszę pana, ta zbrodnia nigdy nie będzie wykryta. Takie rzeczy się po prostu w Polsce zamazuje. To tak jak przemyka do dziś, ale przemyka to złapali sprawców i zostali uniewinnieni, a na sali sądowej siedzieli w ławach i się śmiali. Więc wie pan co, jak ja słyszę, że dawni pracownicy ZOMO i inni mają mieć wyrównane przywileje, to ja dostaję gęsiej skóry, bo za co się pytam? Za to, że zabijali i pałowali Polaków? No to jest po prostu Polak Polaka zabija. Dlaczego? Dla pieniędzy? Wie pan co, jestem przerażona. A afera FOZ-u to była największa afera w Polsce. Dziś nie jest. Bo pamiętam, że pan Falcman, mąż pani dziennikarki Falcman, jak wykrył, że tam były nadużycia jako księgowy, to się nie zdał. Nie było go. I do dziś jest to niewyjaśnione. Kto, czemu, dlaczego? My po prostu wiemy z afery FOZ-u, jak się uformował TVN. No, o czym my w ogóle mówimy, proszę pana? To się nigdy w życiu nie wyjaśni. A najgorsze to, że teraz to z powrotem wróci. Wróci, a nie chybi. No po prostu, no tak to czuję. Dziękuję państwu, do widzenia.
Oby nie wróciło. Tyle pani Ewa. Jacku, tydzień temu prokurator Kosmaty, Piotr Kosmaty, zwrócił uwagę po tym wyroku sądowym na to, że on tak późno wziął się za te sprawy, że w zasadzie
zmniejszało to szanse powodzenia.
Wręcz minimalizowało to, on i tak dobrą robotę odwalił, ale ja tutaj jeszcze przypomnę, zaraz oddam głos naszemu słuchaczowi, który zadzwonił, przypomnę, że kiedy śledztwo przejmował prokurator Jacek Tylewicz, późniejszy sędzia, a wtedy prokurator, to był rok 1993, czyli ponad rok, czy około roku po tej zbrodni, po tym zniknięciu i zbrodni, to Tylewicz już wtedy był niezadowolony z tego, że właśnie jemu przydzielono sprawę Ziętary, bo z doświadczenia wiedział, i tu cytuję książkę, że rozpoczynanie śledztwa dopiero po roku od przestępstwa jest niemal równoznaczne ze skazaniem go na porażkę. Kiedy przejął dokumenty do postępowania prokuratorskiego, to Tylewicz znalazł tam chaos, z którego nie można było wysnuć żadnych wniosków. Oddaję głos. Chcesz coś powiedzieć?
Tak, chciałem powiedzieć, że mówiliśmy o Archiwum X, ale jak sobie pomyślimy o Archiwum X, to często technika kryminalistyczna się posunęła, ale były dowody, były jakieś materiały genetyczne, które można teraz zbadać. Tutaj tych dowodów takich materialnych to praktycznie nie było. Prokurator Piotr Kosmaty opierał się przede wszystkim na zeznaniach świadków, a wiarygodność świadków jest oceniana przez sąd. No i została oceniona tak, że mamy ten wyrok sprzed tygodnia.
Panie Jakubie, oddaję panu głos. Halo?
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Dobrze. To znaczy tak, pan Gawronik został uniewinniony z tego, co słyszałem.
Tak jest.
I tak chciałem zadać też inne pytanie, bo wiem, że jakiś czas temu też były takie domysły, że jednym z głównych podejrzanych był też jeden z najbogatszych Polaków, pan Mariusz Witalski, czyli twórca tej marki Elektromis. No i chciałem właśnie zapytać, czy ten człowiek został już uniewinniony całkowicie, czy po prostu jakby wycofany z tej sprawy, z tych osób podejrzanych, no bo chodziły też jakiś czas temu też takie słuchy, że właśnie w tych magazynach na Wołczyńskie, gdzie pan redaktor właśnie wspominał, były też takie podejrzenia, że do tej zbrodni również mogło dojść na terenie zakładów.
Tak, była taka hipoteza.
Elektromisu.
Mówi się też, że był tam przetrzymywany przez bodaj 3 dni Jarosław Ziętara, być może.
Tak, no ja też jeszcze czytałem gdzieś kiedyś w internecie, też w jakichś takich informacjach, że było też podejrzenie, że dziennikarz Jarosław Ziętara też mógł zostać właśnie rozpuszczony w jakimś kwasie na terenie zakładów tego Elektromisu.
I to na przykład niejaki Baryła miał powiedzieć w celi więziennej reporterowi Krzysztofowi Kaźmierczakowi, potem się wycofał ze swoich
zeznań. Główny świadek w tej sprawie. Ale ja tylko powiem pewne sprostowanie. Mariusz Świtalski, twórca Elektromisu, formalnie nie był oskarżony w tej sprawie, występował w niej tylko jako świadek. Mhm. I no to tak, jeszcze to wcześniej na poziomie sądu okręgowego.
No tak, taka, ale to mówię, to też była osoba, też jeden z najbogatszych Polaków tutaj w Polsce. No i też pytanie właśnie, czy też, no mówię, no na tamte czasy też nie miał takich, mówię, możliwości też finansowych, żeby to wszystko jakby tam, no, zatuszować.
Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, jedno jest pewne, że...
Bo pozostajemy w pewnej strefie domysłów, o których... No, oczywiście państwo mają prawo do takich domysłów, natomiast sąd musi się trzymać twardych dowodów i oceniać te dowody według pewnych procedur.
Tak jak powiedział to prokurator, przepraszam, sędzia tydzień temu, no można kogoś lubić, nie lubić, można być kontrowersyjnym człowiekiem, ale to, że jest się kontrowersyjnym, to nie znaczy, że jeśli się usiądzie na ławie oskarżonych, to z samego tego, że się jest kontrowersyjnym, to wynika, że będę skazany. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie, oddajemy panu głos.
Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć tak, że raz po raz słyszę o tej sprawie właśnie w radiu i potwierdzam jakby słowa tych państwa, którzy dzwonią i mówią, że ta sprawa nigdy nie zostanie wyjaśniona. Jeżeli w tej sprawie maczali palce milicjanci lub policjanci, to zapomnijcie państwo o tym, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, dlatego że ja w ubiegłym roku miałem taką sprawę o wykroczenie z policjantami. Okazało się, że oni są mistrzami w ukrywaniu i zacieraniu dowodów. Po pierwsze, czekali ponad miesiąc, aby wszystkie nagrania telefoniczne między mną a komisariatem zostały zatarte. Bo po miesiącu takie coś się dzieje. Także gdybym parę szczegółów tylko powiedział, to byście państwo zrozumieli, że nadal w policji do dzisiaj istnieje mafia, którzy potrafią takie dowody czy różne sprawy czy zeznania świadków zlikwidować na stałe. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Ostra opinia, a ja oddaję głos jeszcze jednemu słuchaczowi lub słuchaczce. Halo?
No, kłaniam się.
Dzień dobry.
No właśnie tak przysłuchuję się tej rozmowie, bo powiem panu, że mój już świętej pamięci teść był znaną osobą tutaj w Poznaniu. Był doktorem nauk prawnych, sędzią był i radcą, doradcą prezydenta Poznania był. Także coś, niecoś wiem, bardzo uczciwy człowiek.
No i?
Moment. Bardzo uczciwym człowiekiem był. Naprawdę jeździł samochodem syrenką 103, 30 lat. Przepraszam, 20 lat syrenką 103 jeździł. Tak uczciw. I nie był w partii. Nie był w partii. Mógł zostać ministrem sprawiedliwości, jego kolega, a wtedy Lech Domaracki powiedział.
Ale tak, jaki związek ze sprawą Ziętary?
Tak, ale mówię tak, gdyby to było, gdyby mój teść wziął tą sprawę, bo się nie dał przekupić, bo był nieprzekupnym człowiekiem, to naprawdę by doprowadził to z tym Ziętarą. A oni, te komuchy, bo ja z nimi miałem na co dzień też do czynienia, bo pracowałem w gastronomii, proszę pana, ich obsługiwałem te delegacje rządowe i w ogóle to słyszałem, co oni robią i co oni mówią. To jest po prostu, to się, jak to się mówi, w pale się nie mieści, proszę pana. To jest po prostu, to jest nie do wykrycia sprawa. To już jest...
Dziękuję panu bardzo. No tak, no również najbliżsi śledzący tę sprawę od początku mówią, że, i to jest cytat, całej prawdy o roli służb w sprawie Ziętary prawdopodobnie nigdy nie poznamy, całej prawdy w ogóle o tej sprawie nie poznamy. No,
to... Takie też były refleksje dziennikarzy po wyjściu z sali rozpraw tydzień temu.
Co nie znaczy, że nie należy do tej prawdy dążyć, ale chyba szanse na dotarcie do prawdy maleją z każdym miesiącem. No,
no być może coś się zdarzy, coś gdzieś się pojawi, jakiś dowód nowy, nowy świadek. Trudno powiedzieć.
Proszę państwa, tak prawie, że filozoficznie zakończyliśmy naszą rozmowę. Jacku, dziękuję tobie za to spotkanie.
Również dziękuję.
Jacek Kosiak, powiedz mi, a w tym twoim kalendarzu jest jeszcze jakiś kolejny termin dotyczący sprawy Ziętary?
No czekamy teraz, jaki będzie ruch prokuratury, czy będzie kasacja do Sądu Najwyższego w sprawie Aleksandra Gawronika. No ale przypomnę tylko, że kasacja to nie jest jakaś tam super apelacja, tylko to już jest o wiele trudniejsza do spełnienia formalnie procedura. No i także czekamy, być może będzie apelacja procesu w sprawie byłych ochroniarzy.
A więc ciąg dalszy będzie prawdopodobnie.
Prawdopodobnie.
Dziękuję za państwu za telefony, dziękuję za uwagę. Rafał Regulski, Jacek Kosiak, my z tej strony mówimy państwu do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A Rafał Polacki zostaje.
W środku dnia.